Manufaktura reportażu.
Mimo niewyobrażalnej tragedii, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, także wśród nas, tuż obok, żyją ludzie, których historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmowy.
Ziom, jak to się stało, gdzie ja się znalazłem? W czarnym gle, nagle wszystko stało się martwe. To co z natury biegu stanęło od tak miejscu. Zamiast chodzących ludzi, pomniki, wszystko bez sensu.
Jadę windą, drodzy państwo, do Kuby Chmielowca. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak on mieści się z wózkiem w tej windzie, no ale mam nadzieję, że za chwilę wszystkiego się dowiemy. Dzień dobry. Proszę, i stwora macie. Nie zjada?
A tam trzy za szybą.
A trzy za szybą, tak. Nie zjesz mnie?
Nie, bo mówię w całości.
No właśnie, słuchajcie, bo ja się boję psów małych. Muszę dodać, małych psów się boję.
No nie.
Cześć, Kuba.
To było podczas organizacji któregoś tam koncertu. Grałem jako ostatni koncert. I schodząc ze sceny zobaczyłem mojego przyjaciela, z którym się nie widziałem bardzo długo czasu. Postanowiłem się z nim przywitać. No i to przywitanie skończyło się tak niefortunnie, że razem upadliśmy. Ja zahaczyłem gdzieś tam głową w stół podobno, bo to wyglądało na takiej zasadzie, że on mnie przytulił, zaczęliśmy się kręcić w kółko. Stracił równowagę. Po prostu no pech tak chciał, że puścił mnie, ja poleciałem. Podobno gdzieś głową zahaczyłem w stół czy w paletę. Czy to paleta była stołem może, nie wiem, jak to wyglądało do końca, nie jestem tego świadom. Uderzyłem, straciłem przytomność. Pamiętam wtedy, że jeszcze przebudziłem się już na zewnątrz, ponieważ koledzy mnie wynieśli stamtąd, bo myśleli, że tylko straciłem przytomność. Karetka przyjechała i tylko pamiętam, że obudziłem się już na ojamie po operacji. Sparaliżowanym. Całkowicie od góry do dołu, tylko ruszam głową. Moją pierwszą reakcją było to, że łudziłem się i stwierdziłem, że spóźniłem się do pracy i zacząłem się zerwać z wyrka i zobaczyłem, że nie działam i spojrzałem się w dół i zobaczyłem pielęgniarkę. Ona na mnie spojrzała i stwierdziła, że nie ruszaj się, poszedłem dalej spać i byłem pod wpływem bardzo silnych środków nieczulających, więc 2-3 tygodnie, dopóki te wszystkie środki ze mnie zeszły, zacząłem normalnie funkcjonować. Wtedy do mnie doszła ta informacja i stwierdziłem, no trzeba żyć dalej.
Nazywam się Ewa Chmielowiec, jestem mamą Jakuba i jeszcze dwóch synów, Czarka i Sebastiana. Dowiedzieliśmy się w sumie nad ranem, ponieważ Kuba w sobotę po pracy pojechał przygotowywać koncert o godzinie 14, przyjechał po sprzęt. Miał wrócić, jechał samochodem z kolegą sąsiadem i miał wrócić nad ranem do domu. No ale wiadomo, że matka chyba przeczuwa albo czuwa, kiedy dzieci swoje wracają do domu, więc czekałam na Kubę, kiedy wróci, bo zawsze czekałam, kiedy będzie w domu. Jak już jest w domu, to śpię bezpiecznie i spokojnie. No i podjechał samochód, sądziliśmy, że to nasz Kuba, ale wyjrzałam przez okno, patrzę, że sąsiad sam taksówką i pytam się Bartka, Bartek, gdzie Kuba? A on powiedział, że na SOR-ze. W ten sposób się dowiedzieliśmy o wypadku. Mój mąż Jarek pojechał na SOR. Tam nie chcieli mu udzielić żadnej informacji. Powiedziano nam, że Jakub śpi i że rano zostanie dopiero zdiagnozowany i że się proszę dowiedzieć rano. Trochę pracowałam w służbie zdrowia, wiem jak to działa. Więc to była godzina około 4, kiedy mąż przyjechał ze szpitala, to była przed 5. Ja już nie mogłam spać, do 6:30 czekałam na czas, kiedy mogę zadzwonić na SOR. Jak zadzwoniłam na SOR, dostałam informację, że został przewieziony na neurochirurgię. Nie chciano udzielić nam żadnej informacji, tylko powiedziano, że został na oddział przewieziony. Więc miałam wszystkie myśli, od pęknięcia podstawy czaszki po, nie wiem, złamanie kręgosłupa, nie wiem, no wszystkiego. Ale jak przyjechaliśmy na oddział i po rozmowie z lekarzem, to był dla mnie taki szok, że zemdlałam. Czterokończynowość paraliżowany i powiedziano nam, że jest w trakcie przygotowywania do operacji, a była to niedziela. Został ściągany z urlopu ordynator, ponieważ Kuba operował dwóch lekarzy naszych neurochirurgów. Kazano nam jechać do domu. Oczywiście mój syn najstarszy został z Kubą w szpitalu, że tak powiem, czekając na informacje. Myśmy przyjechali do domu. Nasi przyjaciele, sąsiedzi, którzy z nami byli wtedy, ten czas musieliśmy jakoś przyczekać. Nasi najbliżsi przyjaciele przyjechali do nas i czekaliśmy na informacje ze szpitala.
Ta operacja trwała prawie 4 czy 5 godzin, już nie pamiętam. Jak dostaliśmy informację ze szpitala, wróciliśmy do szpitala, nam powiedziano, że Kuba będzie do końca życia sparaliżowany i że będzie oddychał przez respirator do końca życia. Trafił do kliniki rehabilitacyjnej do Juliasza w Bydgoszczy. Tam trafiliśmy na wspaniałych lekarzy. Ordynator, pan doktor Hagner, nam bardzo dużo pomógł i Kuba dostał panią doktor, która się nim opiekowała i bardzo mocno o niego walczyła. Kuba w Bydgoszczy przeleżał chyba 3 czy 4-krotnie również na OIOM-ie. Też był stan bardzo ciężki. Ostatni pobyt na OIOM-ie to była sepsa i 7-godzinna walka o jego życie. Myśmy jadąc ze Słupska nie wiedzieli, czy zdążymy dojechać się pożegnać. Także tak przeszliśmy i ta pani doktor walczyła tak o Kubę i tak z Kubą, że tak powiem, porozumiewała się, że spróbowali dać mu szansę oddechu samemu. No i udało się. Dzięki temu jest w takim stanie, jakim jest, a nie respirator, nie maszyna, która oddycha za niego.
Zatrzymałem się na chwilę, żeby złapać drugi oddech. Uświadamiam sobie w tym momencie ziomuś problem. Jak rozmowa z Bogiem, szczera na 100%. Doceniam teraz chwilę i nie przespane noce.
Najtrudniejsze było pogodzić się z tym, że mógłbym być w dużo lepszym stanie, gdyby nie reakcja lekarzy, którzy mnie tak naprawdę zebrali z tego miejsca, bo potraktowali mnie jako zwykłego pijaka z wstrząsem mózgu. Ponieważ takie informacje dostali moi przyjaciele po przyjeździe do szpitala, że nic mi nie jest, że mam wstrząs mózgu, że jestem pijany i że oni mają wracać do domu, że... Gdyby nie to, że leżałem na sorze, na korytarzu, czy nie wiem, gdzie przez 7 godzin i bez reakcji, bez odbaczenia kręgosłupa, no to tak naprawdę mógłbym ruszać rękoma, nogami, nie wiem, byłbym naprawdę w dużo lepszym stanie, ponieważ to nie było aż tak mocne uszkodzenie rdzenia, żeby spowodowało takie skutki, jakie są teraz. Sprawa została zgłoszona do sądu, ale nie ma szans, żeby wygrać ze szpitalem, jeżeli chodzi o sprawy sądowe. Więc no, trzeba się pogodzić z taką sytuacją, jaką jest w tym momencie, no i żyć na własną rękę.
Każdy nowy dzień uświadamia mi dziś szansę, bo kiedy wstaję, wtedy wiem, o co ziomuś walczę. Życie jest fantazją, przeżywam jak marzenie, każdy mój upadek traktuję jak pragnienie.
Pojechałem jako pierwszy na SOR do szpitala, no, chcąc się dowiedzieć, co z moim synem, no bo dowiedziałem się, że leży na SOR-ze. No i oczywiście to, co Kuba mówi, że dostałem informację, że został przywieziony. Jest podejrzenie uszkodzenia mózgu, ale na razie nie mogą nic zrobić, bo Kuba śpi, że stwierdzili, że ma jakąś tam niewielką zawartość alkoholu i że tak naprawdę dopiero w 6:30 zrobią mu tomografię. A tutaj już teraz, tak z perspektywy czasu, my wiemy, że te godziny były bardzo ważne, bo gdyby Kubą się zajęli od samego początku, czyli tak jak zabraliby go w sposób właściwy z domówki, czyli tam, gdzie się to wydarzyło. Gdyby karetka pogotowia, a mając informację zgłoszeniową, że jest pacjent z uszkodzeniem głowy i że biorą pacjenta, zabezpieczają mu kręgosłup, odpowiednio się nim zajęli, to może, tak jak Kuba mówi, od samego początku, gdyby szpital się nim zajął w sposób wachowy, nie byłoby takiego zniszczenia organizmu, jak jest w tej chwili. Tak zwane odbarczenie tego uszkodzenia, bo u Kuby nastąpiło przemieszczenie kręgosłupa i w wyniku tego przemieszczenia kręgosłupa i pęknięcia został uszkodzony rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy w Kuby przypadku jest nieprzerwany, ale Kuba ma bardzo dużą dziurę w rdzeniu kręgowym, co powoduje ten paraliż czterokończynowy. I gdyby ta pomoc przyszła natychmiast, to może by Kuba dzisiaj ruszał ręką, może by ruszał nogą, może by wtedy normalnie oddychał, bo przepona to też jest mięsień. Kubie zabrakło oddechu. Próbowali ratować koledzy, wynosząc go, bo Kubie już w domówce brakło powietrza. No ale niestety wyszło jak wyszło. Pomoc dopiero przyszła nad ranem, kiedy się zorientowali na SOR-ze, że Kuba nie czuje, nie panuje nad ciałem, nie panuje nad organizmem. I wtedy dopiero postanowiono sprawdzić, co jest przyczyną tego jego nieczucia. Nie? No i oczywiście co? Akcja, operacja. No i niestety jest wielki żal, co by nie mówić, że to tak wyszło, że niestety tej pomocy nie było. No sprawa, co oczywiście myśmy troszeczkę się szarpali ze szpitalem, mieliśmy rzeczoznawców, którzy oceniali tę sprawę. No i wyszło tak, że niestety w szpitalu panują takie zasady, takie procedury i szpital postąpił zgodnie z procedurami. My się z tym nie zgadzamy, no ale nie będziemy się szarpać, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Żal został. Ja się jeszcze widziałem z Kubą przed samą operacją. Kuba nie pamięta tego, bo oczywiście był w wielkim szoku. I oprócz tego, jak już dowiedzieliśmy się, że Kuba jest sparaliżowany czterokończynowo, oprócz tego, że musiałem Ewę ratować, bo Ewa mi zemdlała, gdybyśmy dostali informację, że Kuba dziecko nie żyje, własne dziecko, czyli jest uszkodzone, to tak samo byśmy to odebrali. To po prostu dla nas był szok, dramat. nieprawdopodobna sytuacja, taka informacja, której no nie życzymy największemu wrogowi. To jest, nie chciałbym, żeby ktokolwiek z rodziców przechodził taką traumę, jaką my przeżyliśmy wtedy, w tym dniu. To było coś nieprawdopodobnego. I od tamtego dnia rozpoczęła się walka. Walka o zdrowie Kuby. Cały czas i będzie trwała do końca. Nie pozwolimy na to, żeby Kubie się cokolwiek stało gorszego, a wręcz przeciwnie, liczymy na to, że tak jak Kuba i my wszyscy wkoło, że medycyna postępuje bardzo dynamicznie i wierzymy w to, że znajdzie się jakiś czarodziejski środek, który postawi wszystkich połamańców na nogi. Nie? Oczywiście to jest daleka droga, bo to, że ludzie się nie ruszają, tak jak w przypadku Kuby, to nie tylko uszkodzenie rdzenia, ale i też niestety dewastacja całego organizmu, układu mięśniowego, układu oddechowego, krążeniowego. Niestety, to jest walka. Kto tej walki nie poznał nigdy, to nie pozna, na czym to wszystko polega.
Bo nigdy, ziomek, się nie poddam, podnoszę teraz pięści, nie boję się już Boga. Wiem, to jest droga, którą muszę ciągle kroczyć. Sen jest prorokiem, otwieram ten skorożyt. Przewidziana przeszłość, faktycznie tak to było. Czarne chmury przyszły, widziałem zły horyzont.
My się nie załamujemy, my wiemy, że zawsze może być gorzej. Będąc właśnie później w szpitalu w Bydgoszczy, poznawaliśmy przypadki, które były o wiele, wiele gorsze. Zawsze jest coś i ktoś, kto może bardziej cierpieć od Kuby. I wiemy, że tak może być.
Byłem przy tej historii i ją bardzo dobrze pamiętam. Michał Rolbiecki, a.k.a. Rolba, a.k.a. DJ Sense, Mike Teddy, jak to woli. To było tak, że ja się najczęściej zbieram pierwszy z imprezy, ponieważ nie jestem alkoholowy, i spałem. Zadzwoniła do nas wtedy nasza wspólna znajoma, Pam, powiedziała, że jest duży krach, trzeba przyjechać, trzeba jechać do szpitala. I pamiętam, w środku nocy wybudzony, pojechałem do szpitala, tam było kilku naszych znajomych, ale że po imprezie to tacy nie do końca świadomi, ale czekali na informację, co z Kubą. No ja tam zostałem. Czekałem, nie wiem, 2,5 godziny, może 3. Wyszedł lekarz albo lekarka i to jest jeden ze szczegółów, którego nie pamiętam. Powiedział tak, a lub powiedziała, niech pan się nie martwi, kolega ma trochę promili we krwi, ale wyjdzie z tego, proszę po niego przyjechać 9:10 i go zabrać. Zabrałem znajomych, którzy mieszkają też we Wynkowie, prosto ze szpitala, którzy też czekali. Odwiozłem i wtedy pamiętam, że spotkałem panią Ewę, która wychodziła i mówi, a gdzie Kuba? Michał, a gdzie Kuba? Ja mówię, że tam się nic nie stało tego. Próbowałem załagodzić sytuację, ale tak jak pani Ewa mówiła wcześniej, matka wyczuwa, że coś jest nie tak z dziećmi. I pojechała. Później pamiętam, że dostałem telefon, też znowu zostałem wybudzony i słyszę tylko słowa: synu, przyjeżdżaj, Kuba jest sparaliżowany. I te słowa do dzisiaj pamiętam, bo to było niesamowite, ponieważ 3 godziny wcześniej w środku nocy lekarz mi powiedział, że Kubie nic nie jest. I to było takie zderzenie z rzeczywistością, co jest grane, skoro przed chwilą byłem u specjalistów, czekaliśmy tyle czasu właśnie na tą opinię. No ale tak to niestety wyglądało.
Bydgoszcz mi uratowała życie, jakby nie patrzeć. Potraktowali mnie tam bardzo dobrze, dali mi przede wszystkim szansę, bo no, tak jak mama mówiła, 3 razy tam ratowali moje życie, bo 3 razy można powiedzieć, że miałem śmierć kliniczną, przeszedłem i no, za 3 razem już nie chcieli dać mi tej szansy, powiedzieli, że już mnie nie dopuszczą na rehabilitację, ponieważ no, boją się o mnie, bo umierałem w takich godzinach, że no, nie, gdyby to było 2 godziny, 3 godziny później, to może już byśmy nie rozmawiali w tym momencie, dlatego... No szczęście w nieszczęściu, że tak powiem. No ale na całe szczęście pani doktor, która mną prowadzi, a czy która była ordynatorem na JOM-ie, dała mi szansę na to, że ostatnią szansę. No, powiedziałem, że mają mnie w tym momencie odłączyć od respiratora, że jeżeli nie złapię sam oddechu, no to mają mnie po niego nie podłączyć, bo nie mam zamiaru żyć pod respiratorem i nie chcę wracać pod maszynę, żeby oddychać. No i odłączyli mnie od tego respiratora. Na całe szczęście organizm tak zareagował, że okazało się na tyle silny, że udało się po tamtej pory samemu oddychać. Pracuję w tym momencie od 6 już ponad lat dla firmy, mam tam umowę na stałe. Mieszkamy sami z narzeczoną. Od 4 lat się wyprowadziliśmy i mieszkamy sami tutaj. Dorosły jestem. To, że się nie ruszam, to nie znaczy, że nie mogę żyć jak normalny człowiek. Ja czuję się jak normalny człowiek, czuję się jakbym był zdrowy, tylko że po prostu bez funkcji ruchu. I wierzę w to, że niedługo to się zmieni, ponieważ technika idzie na tyle do przodu, że już jest namacalne, naprawianie osób niepełnosprawnych. Gdyby nie rehabilitacja, to bym w bardzo złym stanie fizycznym. No wiadomo, że człowiek ma gorsze i złe i lepsze chwile, no ale staram się tych gorszych nie dopuszczać do siebie. I tych gorszych naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo mało. Więc jestem zawsze nastawiony bardziej optymistycznie niż negatywnie do życia. Staram się, ja to przyjmę jako wyzwanie, po prostu. No i ja wiem, że to w końcu minie. Ja jestem tego świadom, że to minie. I dawałem sobie na początku rok, później 3 lata. Te 3 lata minęły i w końcu stwierdziłem, że jak przyjdzie ten czas, to przyjdzie. Minęło już prawie 10 lat. No są informacje, już przyszły, że już naprawiają szczury, małpy z paraliżu, więc kwestia, kiedy ludzie będą naprawiać. Więc liczę to, że jak to nie będzie za rok, za 2, to może za 5. Poczekam. Do 50 sobie dałem czas.
Tej melodii powtarzać nie musimy.
Alicja Sobolewska, narzeczona Kuby.
Szczerze mówiąc, byłam jedną z ostatnich osób, które dowiedziały się o Kuby wypadku, ponieważ byłam w ten dzień w pracy. Byłam na koncercie, kiedy wydarzył się wypadek, ale wyszłam z niego o wiele wcześniej, ponieważ następnego dnia na 7 rano musiałam być w pracy, ponieważ pracowałam na recepcji hotelowej. Rano wstałam, jak gdyby nigdy nic. Historia jest taka, że moja recepcja, w której pracowałam, mieściła się w takim pomieszczeniu na dole i tam było bardzo słabo z zasięgiem. No, w pracy byłam na 7 rano. No, to była niedziela, spokojny dzień, goście dłużej spali. To nie były czasy, kiedy każdy miał Facebooka w telefonie. Odpaliłam na komputerze służbowym i dostałam wiadomość od kolegi naszego, dalszego kolegi, ale był na koncercie. Napisał do mnie, jak tam Kuba? Ja mówię, no nie wiem, jak tam Kuba, jak wstanie, to pewnie się odezwie do mnie. No, a co z nim? Ono mi odpisał. Mówię, a co ma być? Mówię, przecież wczoraj go karetka zabrała. No i w tym momencie ja szok. Złapałam za telefon, wyszłam przed hotel, dopiero wtedy złapałam zasięg. Tak naprawdę patrzę kilkanaście połączeń odebranych od Kuby rodziców, no i odzwoniłam. No to było po godzinie 10 rano dopiero. Odebrał Kuby tata, no i wiadomość, którą powiedział, zwaliła mnie z nóg. Tak jak stałam przy ścianie, tam po prostu, że tak powiem, stoczyłam się. Byłam oparta o nią i aż przykucnęłam. Powiedział mi te złe wieści, które przekazał mu lekarz. No i to był szok, po prostu szok. Zadzwoniłam pierwsze co do mojego taty. Poprosiłam, żeby mnie zawiózł do Kuby rodziców. Tata był w takim szoku, że po prostu załamany, nie mógł tego zrobić. Zadzwoniłam do kolegi, który od razu powiedział, że nie ma problemu i zawiózł mnie do domu rodzinnego Kuby, gdzie już czekali rodzina, przyjaciele. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Wszystkie auta były aż do końca ulicy. Ja weszłam i wszyscy zapłakani, każdy po kolei zaczął mnie przytulać. Ja czułam się po prostu jak w totalnym Matrixie. Coś strasznego to było. No i potem dalej wspólnie czekaliśmy na wieści, co dalej z Kubą, ponieważ też trwała operacja, tak. No i potem ojom, tak. Czekaliśmy wspólnie z Kubą rodzicami na korytarzu, jak to dalej będzie. Jedyne, o czym myślałam, to to, że trzeba walczyć, że będzie dobrze. Nie przyjmowałam do siebie po prostu jakichś negatywnych myśli, emocji. Przede wszystkim wydaje mi się, że przez to, jak Kuba do tego podchodzi, tak, to on daje tą siłę i pozytywne myślenie. Skoro on się tak czuje, tak się zachowuje, to ja tym bardziej. Inaczej jakby był, nie wiem, jakbym postąpił, jakby był załamany, prawda? Często ludzie sparaliżowani od pasa w dół załamują się, nie chcą już żyć, mają depresję, a Kuba wręcz przeciwnie. Ja się śmieję, że Kuba się zachowuje tak jak przed wypadkiem, tylko po prostu ktoś z niego wyciągnął baterię. Nie może się ruszać, ale poza tym nic się nie zmieniło. Jest tak jak wcześniej. Nie żyjemy oczywiście, nie ma sielanki i kłócimy się, są lepsze i gorsze chwile, tak jak w normalnym związku, tak jak było, i było przed wypadkiem, tak jak i spo. Niektórzy znajomi to się śmieją, o widzę, że u was nic się nie zmieniło, więc jest normalnie, dajemy radę. Żyjemy razem, mieszkamy. Mieszkałam z Kubą tak naprawdę od momentu, kiedy wrócił ze szpitala, to przeprowadziłam się do jego rodzinnego domu, więc cały czas byłam przy nim. Więc myślę, że to też inaczej, prawda? To nie było tak, że nagle ja ze swojego domu, Kuba ze swojego i wspólnie zamieszkaliśmy. Mi się wydaje, że każda mama by miała takie obawy, czy to synuś jest sprawny, czy niesprawny, to normalne. Ale warto było, dajemy radę i to jest najważniejsze. Mamy oczywiście wsparcie rodziny, brata Kuby, przyjaciół, więc no... Nie możemy narzekać, dajemy radę i myślę, że będzie tylko lepiej.
Boję się o jutro, bo nie wiem, co się stanie. Emocjonalnie wszystko poległo zgodnie z planem. Martwię się o mamę, bo nie chcę, byś się martwiła. Człowieku wszystko może zmienić tylko jedna chwila. To zła godzina i tym będę punkt myślenia. Wszystko nas tu zmienia, zależy od pokolenia.
Cały czas jest obawa o Kuby zdrowie. Cały czas, ponieważ my mamy z tyłu głowy słowa lekarzy, którzy mówili, że Kuba będzie cały czas chorował na zapalenie płuc, ponieważ taki pacjent leżący ma najczęściej zapalenia płuc i że to może skończyć się tragicznie, jak i również brak pracy tej przepony. bo ta przepona nie do końca pracuje tak, jak powinna. Więc z tyłu głowy zawsze jest ale, na zasadzie takiej, czy zdążymy dojechać. Na pewno był to szok, że oni się chcą wyprowadzić. Na pewno była to bardzo duża obawa o zdrowie. Nie to, czy sobie dadzą radę, tylko o zdrowie. O to, czy Kuba, bo wiadomo, że pacjent taki ma, najczęściej ma odleżyny i w ogóle, bo to wystarczy chwila, tak? Czy my z tym podołamy, żeby tutaj przyjeżdżać i pomagać Kubie. Minął jeden miesiąc, minął drugi miesiąc, a oni nie dzwonią. Więc tak naprawdę jestem szczęśliwa, że sobie dają radę, że dźwigają ten kawałek chleba, ale myślę, że to jest spowodowane tym, że wiedzą, że mogą na nas liczyć, że my jesteśmy na każde zawołanie, że zawsze jesteśmy tutaj, czy jak nie my, to rodzeństwo, czy przyjaciele Kuby, bo nawet bardzo dużo przyjaciele Kuby pomagają, tak, jak jest taka potrzeba. Więc myślę, że dla nas to też jest takim, jak ja to mówię, trochę treningiem, tak, bo przez te 8 lat to przy Kubie byliśmy cały czas, nawet jak Ala była, to tak jakbyśmy mieli niemowlaka, dużego niemowlaka do dorosłego niemowlaka. Ale mówię, no każdy z nas musi się nauczyć z tym żyć, że oni żyją osobno i my żyjemy osobno. Oni mają swoje życie, my mamy swoje, oni są dorośli, więc nie mogą wiecznie być pod skrzydełkami rodziców. No ale myślę, że zdali egzamin obydwoje. Będąc z Kubą w szpitalu, naoglądaliśmy się bardzo dużych tragedii. Widzieliśmy, jak żona opuszczała młodego chłopaka, bo nie dawała rady. Przepraszała nas, obcych ludzi, że ona zostawia swego męża w takiej, a nie innej sytuacji. Widzieliśmy różne sytuacje, więc ja mówię, że nie podchodzimy do tego, że my mamy tragedię, tylko podchodzimy do tego, że ludzie mają gorzej, że niejednokrotnie ludzie potrzebują większego wsparcia, też od bliskich, od obcych, od znajomych. Takie życie. No, do pewnych rzeczy trzeba się dostosować i przyjąć to jako naturalną rzecz i iść do przodu. Wydarzyło się coś, co nam rozwaliło nasz cały system. Cały system, ponieważ mieliśmy jeszcze najmłodszego syna, który się uczył. Czarek miał wtedy 13 lat, więc trzeba było też i tu mieć pieczę i być przy Kubie, więc to było wyzwanie logistyczne niesamowite, tym bardziej, że też walczyliśmy o to, żeby on żył i żeby w miarę normalnie był i żeby nie odczuwał, że jest człowiekiem na tyle chorym, że trzeba się nad nim rozczulać, tak? Wiadomo, że Kuba teraz, no Kuba jest teraz jednym oczkiem głowym naszym, gdzie no takie mamy nad nim, to takie jajko kukułcze, jak ja to mówię, ale mamy dwóch jeszcze synów, wspaniałych synów, nad którymi też miłość otaczamy. No i trzeba to jakoś dążyć, trzeba normalnie żyć, trzeba patrzeć na to, że to życie przed nami jest i będzie, ale co się dalej potoczy, jak to się dalej potoczy? Myślę, że będzie dobrze. Kuba ma bardzo dużo wspaniałych przyjaciół, kolegów, ludzi, którzy koło nas są, nasi przyjaciele, nasza rodzina nas bardzo wspomagają, chociaż jesteśmy też hejtowani bardzo mocno, z powodu tego, że zbieramy dla Kuby pieniądze, ludzie patrzą na to, wybudowaliśmy dom, zarzucono nam, że zbieramy pieniądze, bo mamy dom. Ludzie nie wiedzą, jaką mieliśmy wcześniej sytuację, jak to wyglądało. Kuba się otacza tak wspaniałymi ludźmi, tak mądrymi ludźmi, że są przy nim cały czas, 24 godziny na dobę, jak i rodzina, jak i Marcin Pluta, który robi akcje od kilku lat dla Kuby.
Dla ciebie, ziomeczku, słowa otuchy, marzenia, problemy, obracają w okruchy, więc głowa do góry, jesteśmy tu z tobą, wszystko do pokonania, z debuchu załogą.
Ogólnie to było tak, pierwszego roku to było 10 tysięcy się zbierało, drugiego roku to było 20 tysięcy, a trzeciego roku to było 30 tysięcy. I na tej zasadzie już to tak przyjęło się, że trzeciego roku, jak zbierała, robiła się zbiórka, już tam była ładna sumka zbierana, ja powiedziałem Marcinowi, że Marcin, ja więcej niż 30 tysięcy z tej zbiórki nie chcę, podzielmy się tymi pieniążkami z innymi potrzebującymi. Ja mówię, jak ja mam na rok rehabilitacji, czyli te 30 tysięcy, to mi w zupełności na rok rehabilitacji wystarczy akurat, to jest równo rehabilitacji. Ja mówię, jak ja mam zagwarantowaną rehabilitację, po co mi więcej? Ja mówię, podzielmy się w takim razie, jak ktoś uzbiera powyżej tych 30 tysięcy, to będziemy przekazywać innym potrzebującym. No i także fajnie te akcje zaczęły wychodzić tak, że w poprzednim roku udało się pomóc jeszcze dwóm potrzebującym oprócz mnie, a w tym roku oprócz mnie, czyli tych, udało się podbierać jeszcze 40 tysięcy złotych dla innych potrzebujących. Czyli razem uzbierała się suma 70 tysięcy, z czego 30 tysięcy poszło na moją rehabilitację, a 40 tysięcy poszło dla innych potrzebujących. nie wolno być za pazernym i w zupełności te 30 tysięcy, jak ja mówię, to wystarcza na rok rehabilitacji, a ja więcej tak naprawdę do życia nie potrzebuję. I jak ja mam zagwarantowaną rehabilitację, bo to jest dla mnie najważniejsze, co tak naprawdę w życiu potrzebuję. A jak mi ludzie pomagają, to czemu ja mam innym nie pomóc? Dobro czyni dobro moim zdaniem i trzeba innym też również pomagać.
Czasem myślę sobie, że poza robieniem czegoś dobrego dla siebie, poza melanżami, poza imprezami, graniem rapu, warto czasami zrobić coś dla kogoś.
Karma wraca i to mnie życie nauczyło. Też kiedyś organizowałem koncerty charytatywne, pomagałem ludziom. No i dzięki temu to dobro do mnie wróciło i to moim zdaniem z podwójną lub podwójną siłą, bo tą pomoc, którą mam od bliskich, od przyjaciół, od obcych ludzi i naprawdę jest przeolbrzymia i za to im bardzo, bardzo dziękuję.
Widać to po oczach! Wygrasz!
To dobro wraca, karma wraca, jak to Kuba powiedział. Muszę powiedzieć, że to, co się wydarzyło w pierwszym tygodniu po wypadku Kuby, kiedy Kuba leżał w stanie ciężkim w szpitalu, ja miałem zawsze jakieś takie, jak to każdy, powiedzmy już taki dorosły, o tak zwanej grupie hip-hopowej, rapowej, miałem takie mieszane różne opinie. I okazało się, że w momencie, kiedy Kuba leżał w stanie bardzo ciężkim, jak się zaczęli, powiedzmy, pojawiać jego koledzy, jego przyjaciela, gdzie ja jeździłem po Słupsku, załatwiałem różne rzeczy i wszyscy, gdzie się tylko nie pojawiłem, wszyscy okazało się, że Kubę znają i Kubę pozdrawiają, to ja naprawdę byłem w wielkim szoku, że Kuba jest tak znaną osobą w Słupsku i tak go wszyscy kochają. To było nieprawdopodobne, muszę powiedzieć. To było coś, co mnie strasznie zaskoczyło, bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. To jego wielkie serce później. Przecież na Ojomie, kiedy Kuba leżał na Ojomie i później na Sorze, pielgrzymki ludzi odwiedzało Kubę. Naprawdę, Kuba non-stop miał gości. Wszyscy się bali o jego zdrowie, wszyscy trzymali kciuki, żeby Kuba wyszedł z tego cało.
No, można powiedzieć, że kozetkę tutaj mam. Jak się przyjaciele widzą, to się po prostu widzą. Ja to nie przychodzę w odwiedziny, tylko przychodzę jakby do siebie. Jakby rozłożyć na czynniki pierwsze i przeanalizować to dobre serce Kuby, to jakby zanim Kuba zaczął robić rap i rymować, pisać teksty, to po prostu pomoc. To taka zwykła, ludzka, koleżeńska pomoc. A stary, potrzebuje coś tutaj w domu. Zawsze, nigdy nie słyszałem, że nie mam czasu. Tylko było na przykład, nie mam dzisiaj czasu, ale jutro jak najbardziej ci pomogę. I to się tak budowało. Później przyniosło się to na scenę, kiedy Kuba w swoich tekstach bardzo dużo mówi o swojej przemianie, o tym jakby chciał swój świat widzieć i tak dalej, bo najczęściej jego teksty polegały właśnie na opisie tego, co by chciał zmienić, czyli taka trochę samoanaliza. I tak jak pan Jarek powiedział, to wszystko wraca.
Walcz i wygrywaj przez życie, bo czasem jest ciężko jak widać. Chmielu, dla ciebie siła, dla ciebie piona od Zatorza, Mississippi, Wietnam, cała Europa.
Tak naprawdę cierpliwy jestem, zdrowy jestem. Funkcjonuje, pracuje. Nie mogę narzekać. Przede wszystkim z tą akcją z barpisami to przede wszystkim największe brawa i podziękowania należą się tutaj Marcinowi Plucie, ponieważ on jest inicjatorem tej całej imprezy, tej całej zbiórki i gdyby nie jego poświęcenie i przede wszystkim poświęcenie z własnego zdrowia, bo ponieważ powtórzyć tyle razy tą samą czynność, to ćwiczenie, barpis to jest dosyć wymagające ćwiczenie, czyli padnięcie na ziemię, zrobienie przysiadu i wyskoczenie jeszcze do góry, no to zrobić tak kilka tysięcy razy, kilkanaście tysięcy razy w ciągu tam tygodnia, powiedzmy, czy tam kilku dni, no to jest naprawdę bardzo duży wyczyn. No i dzięki jego poświęceniu ja i inni potrzebujący możemy się leczyć, możemy funkcjonować i tak naprawdę tutaj dla Marcina wielkie, jak to się mówi, powinny być podziękowania i naprawdę robi bardzo dobrą robotę i Marcin, bracie, jak będziesz to słuchał, dziękuję ci bardzo, kocham cię, mistrzu i mam nadzieję, że niedługo uda ci mi się odwdzięczyć za to wszystko.
Wracaj do zdrowia, Chmielu, i wpadaj na raco!
Siemasz, ziomuś, mamy dla ciebie parę słów wsparcia. Zobacz, jaka zebrała się tu reprezentacja. Wszyscy z jedną myślą w głowie, to dla ciebie siła. Ty musisz ciągle walczyć i o tym nie zapominaj. W takich chwilach ciężko jest zrozumieć najwyższego, tego, który wszystkim rozporządza. Pytanie dlaczego? Nie ma teraz sensu, a więc ja go nie zadaję. Wysyłam tobie energię, bo wierzę, że zaraz wstaniesz.
Mam nadzieję, że państwo, tak jak ja, słysząc tę historię, spojrzą łaskawszym okiem na drugiego człowieka. Wspieranie potrzebujących jest ważne, zwłaszcza w tych czasach. Dobro wraca, a każde zakończenie daje nowy początek. Kłaniam się, Joanna Merecka-Łotysz. Reportaż zrealizował Jacek Puchalski. Dobranoc.
Manufaktura reportażu.